Nisza. Nisza. Nisza.
Nisza. 15.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy mówić o sprawie, która jest znana być może części naszym słuchaczom jako sprawa policjanta z wirusem HIV. Mniej więcej tak ona funkcjonowała w mediach przez wiele lat. Przypomnijmy, od kiedy się zaczęła, jaka jest jej historia, bo tutaj jest parę rzeczywiście dość istotnych dat.
Historia medialna, można powiedzieć, pana policjanta zakażonego wirusem HIV rozpoczęła się w marcu 2007 roku, kiedy ukazał się reportaż Mikołaja Lizuta w dużym formacie. I od tego rozpoczęła się cała dyskusja na temat tej sprawy. Wiadomo, że wydarzenia zdarzyły się wcześniej, w 2006 roku, kiedy policjant tylko i wyłącznie ze względu na to, że w czasie badań okresowych wykryto u niego obecność wirusa HIV, został odsunięty od służby. Artykuł prasowy o tyle dał, że zainteresował i Rzecznika Praw Obywatelskich, i Helsińską Fundację Praw Człowieka, i kilka Krajowe Centrum do Spraw AIDS samym problemem, natomiast nie spowodował jakiejś radykalnej zmiany w jego życiu, czy zmiany w postępowaniu komisji lekarskiej. Zresztą one za specjalnie nic nie mogły zrobić,
no ponieważ... Właśnie.
Przepisy, które obowiązywały, można powiedzieć, do wczoraj, nie jeszcze obowiązują, bo wyrok Trybunału wejdzie w życie w momencie ogłoszenia, przepisy nie dawały wyboru. Mówiły, jeżeli policjant jest zakażony wirusem HIV, musi być odsunięty od służby.
Musi być uznany za całkowicie niezdolnego do służby i to było rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1991 roku, czyli po prostu działał taki automat, który nakazywał tego rodzaju decyzje w przypadku każdego policjanta, u którego wykryje się infekcję tym właśnie wirusem. I ten właśnie przepis powodujący automatyczne wykluczenie ze służby został uznany za niezgodny z konstytucją wczoraj przez Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego?
Właśnie główną przyczyną był ten, powiedziałbym, automatyzm. To znaczy Trybunał Konstytucyjny odniósł się na wielu różnych poziomach do kwestii, co oznacza służenie przez osoby z HIV w policji czy w innych służbach mundurowych i zauważył, że tutaj właśnie ta sytuacja automatyczna, że nie ma żadnego wyboru, narusza zasadę równości, jest dyskryminacyjna dla danej osoby, dla danego policjanta. Dlaczego? Dlatego, że stan wiedzy medycznej na tyle się zmienił od 91 roku, czyli od momentu wydania rozporządzenia, że teraz już wiemy, że z wirusem HIV można sobie spokojnie, prawda, żyć. Wiemy, w jaki sposób przenosi się wirus HIV na inne osoby, że osoba taka nie stanowi kompletnie żadnego zagrożenia przy oczywiście zachowaniu podstawowych środków ostrożności i że można takiej osobie w policji czy w jakiejkolwiek innej służbie mundurowej powierzyć funkcje, które nie wiążą się z użyciem tutaj w przypadku policji siły fizycznej, prawda? Czyli taka osoba nie musi koniecznie zaraz służyć w oddziałach prewencji, ale może być świetnym technikiem kryminalistyki, tak jak ten właśnie nasz policjant, czy też może pracować w laboratorium, czy może prowadzić szkolenia, czy pracować w administracji policji, ale być cały czas policjantem, czyli osobą w mundurze, prawda, z wszystkimi tymi uprawnieniami, które się z tym wiążą. I tutaj Trybunał zasugerował, że należałoby się zastanowić, i to wynikało z wczorajszej rozprawy, nie tylko nad samym wirusem HIV czy osobami chorymi na AIDS, u których choroba się jeszcze jakoś specjalnie nie rozwija, ale też nad innymi jednostkami chorobowymi, które znajdują się w tym rozporządzeniu z 91 roku.
Bo a dużo ich jest?
No, to jest cała długa lista i dla przykładu do Fundacji Helsińskiej niedawno się zwróciła jzostała osoba, która nie przeszła rekrutacji do Straży Granicznej, ponieważ wykryto u niej antygen HBS. Mhm. Ja już tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły dotyczące kwestii medycznych. W każdym razie, tak jak eksperci mówili, to ten antygen HBS ma całkiem sporo osób i to bynajmniej nie świadczy o tym, że ta osoba może zakażać wirusem, który prowadzi do żółtaczki zapalniczki typu do wirusowego zapalenia wątroby typu B. Że to jest, można powiedzieć, ten antygen jest czymś, co posiada całkiem sporo osób i tutaj absolutnie nie można wprowadzać takich automatycznych, dyskryminacyjnych kryteriów.
Czyli rozumiem, że to rozporządzenie zakładało przede wszystkim takie bardzo dziwne chronienie całości instytucji, jaką są służby mundurowe, przed osobami chorymi na bardzo różne schorzenia, czy też mającymi jakiekolwiek problemy zdrowotne. I niekoniecznie słusznie, dlatego że, czyli rozumiem, że właściwie to rozporządzenie sprzyjało dyskryminacji tych osób i piętnowaniu tych osób.
To znaczy, to rozporządzenie cały czas oczywiście obowiązuje i ta sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym odnosiła się tylko do jednej rubryki tego rozporządzenia, czyli HIV-AIDS. Natomiast ono stanowi podstawę do orzekania przez lekarzy zatrudnionych w tych komisjach oceniających zdolność kandydatów do służby w różnych formacjach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to, co Trybunał zdaje się powiedzieć, to, że nie można stosować automatycznie. Także w przypadku wirusa HIV nie ma wątpliwości, że jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, to nie powinno to stanowić przesłanki ograniczającej służbę tej osoby. Można powiedzieć, że należałoby się zastanowić, czy faktycznie taki właśnie automatyzm, który wynika z tego rozporządzenia, czyli że jeżeli ktoś ma daną jednostkę, to już automatycznie, prawda, albo przestaje służyć, albo w ogóle jest niedopuszczony w procedurze kwalifikacyjnej, czy to jest właściwa droga, czy nie należałoby tutaj dać więcej swobody tym komisjom lekarskim.
Może tutaj cytat z uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego odnośnie niekonstytucyjności tego zapisu w rozporządzeniu z 91 roku. Praca w policji może następować na różnych stanowiskach i w różnych rodzajach służb. Nosicielstwo wirusa HIV niewątpliwie należy uznać za niepożądane w przypadku służby patrolowo-interwencyjnej. Pozostaje jednak wiele stanowisk, dla których nie ma ono znaczenia, na przykład w administracji policyjnej, szkolnictwie, pionach analitycznych czy innych. Minimalizacja ryzyka zakażenia wirusem HIV może być, przynajmniej w niektórych przypadkach, osiągnięta mniej drastycznie środkami niż zwolnienie ze służby, a mianowicie przeniesieniem na inne stanowisko w policji.
A tutaj nawet tego problemu nie mamy, ponieważ jak nasz policjant, teraz jakby tryb tej sprawy jest taki, że Trybunał Konstytucyjny odpowiedział na pytanie Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Czyli sprawa teraz, ta odpowiedź wraca do Sądu Administracyjnego w Gdańsku i sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy ta decyzja o odsunięciu od służby była zgodna z prawem. No i już po tym orzeczeniu Trybunału będzie musiał powiedzieć, że była niezgodna z prawem. Jednakże on będzie musiał być oczywiście poddany badaniom lekarskim, no bo kilka lat od całej historii upłynęło i mogły się różne rzeczy wydarzyć. Natomiast jeżeli te badania przejdzie pomyślnie, wydaje mi się, że tak powinno być. Wczoraj się widzieliśmy z nim i wygląda znakomicie.
Czyli powinien jakby zostać przywrócony do służby.
Prawdopodobnie zostanie przywrócony do służby i będzie mógł być dalej zatrudniony na tym samym stanowisku, co wcześniej, czyli jako technik kryminalistyki. No i realizować swoją pasję. Tutaj o tym trzeba moim zdaniem bardzo głośno mówić, że praca w policji była dla niego pasją, że zdobywał nagrody, że był bardzo dobry w tym, co robił. No i ta nagła decyzja, taka jej bezduszność, automatyzm było dla niego szczególnie krzywdzące.
A mnie zastanawia taka rzecz, ponieważ wiadomo, że wirus HIV i piętnowanie osób zakażonych wirusem HIV, no to jest dość szczególny przypadek, pomimo tego, że no właściwie niby każda choroba może się stać, może się przyczyniać do jakiegoś rodzaju piętna, no to akurat wirus HIV przez swoją historię, przez to, jakie są drogi zakażenia, przez to, jakie też grupy społeczne są identyfikowane z tym wirusem, no ma szczególną historię i dość szczególną jakość, czy przez ten czas, kiedy pracujesz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy często mieliście przypadki naruszania praw osób właśnie żyjących z wirusem HIV?
Z tego, co się orientuję, to tych przypadków nie ma aż tak wiele.
Czy dlatego, że się nie skarżą, czy dlatego, że nie ma samego problemu, jak sądzisz?
To znaczy, myślę, że ja bym to na różnych poziomach rozpatrywał. Tak, po pierwsze, to, co jest najważniejsze dla osób z HIV, to jest kwestia dostępu do terapii antyretrowirusowej i pewnego bezpieczeństwa, że ta terapia jest konsekwentnie zapewniana i że oni mają bezpieczeństwo, że ona będzie kontynuowana. I z takich skarg, które się pojawiały, o których słyszałem, to, że pojawiały się takie momenty, że nie było pewne, czy Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy odpowiednie środki pieniężne na kontynuowanie terapii. I tak pod koniec roku, w tym roku to z tego co wiem, to nie jest problem, ale jeszcze rok temu i dwa lata temu były takie właśnie dyskusje na ten temat, czy zostaną podpisane odpowiednie umowy, czy zostaną zakupione odpowiednie leki, prawda, i czy to będzie kontynuowane. Ale z tego co wiem, teraz pod opieką Krajowego Centrum do Spraw AIDS jest 12 tysięcy osób w skali kraju i tutaj z tym problemu większego nie ma, że ta terapia jest im zapewniana i ona umożliwiana, prawda, to godne dalsze życie. Problem, jaki wydaje mi się istnieje, to jest problem taki, że i nawet ta sprawa to pokazuje, że wcale nie ma tak wiele osób, że pomimo tego, że się zmieniło nastawienie społeczne, to jednak chyba cały czas jest to myślenie w kategoriach, prawda, filmu Filadelfia początku lat 90., że osoby z HIV to zaraz na pewno są osoby, prawda, które nadużywały narkotyków albo...
Szpony i pedały.
No właśnie, no mówiąc tak jasno i wyraźnie.
I mało elegancko.
I myślę, że z tego powodu te osoby też nie decydują się na ujawnienie, prawda? Na to, że żyją w jakichś swoich zamkniętych środowiskach, nie chcą pokazywać swojej twarzy, bo pomimo wzrostu akceptacji społecznej boją się, że może ich z tego tytułu spotkać coś złego. Natomiast no, też jeszcze jeden taki przykład, to była oczywiście sprawa Kameruńczyka, tak jeżeli dobrze pamiętam, który zakażał wirusem HIV. No, co prawda tak, nie, sąd mu tego ostatecznie nie udowodnił, bo Simon Moll zmarł w areszcie. Natomiast no, ona też pokazała, prawda, pewną bojaźń wobec wirusa. Także wydaje mi się, że ta sprawa Trybunału i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma o tyle fundamentalne znaczenie, że tak, po pierwsze jest to pierwsza sprawa, gdzie w ogóle, nawet sprawdzałem w orzecznictwie TK, Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pojawia się w ogóle słowo HIV, czy AIDS. Wcześniej nie było takich orzeczeń. Myślę, że jest to pierwsza sprawa w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Trybunał Konstytucyjny tak wyraźnie powiedział, że nie ma zgody na takie traktowanie, że to jest oczywiste, prawda, że osoby z HIV, AIDS mogą być normalnymi członkami społeczeństwa. I mamy za chwilę 1 grudnia, Światowy Dzień do Spraw Walki z AIDS i to jest taki bardzo ładny także sygnał, prawda, ze strony naszego Trybunału, że u nas takie podejście obowiązuje i dominuje. I myślę, że ten wyrok też oprócz rozwiązania tej sytuacji konkretnego policjanta przełoży się na ogólne traktowanie i podejście do osób z HIV.
Dziękuję bardzo. Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był Państwa i moim gościem.